Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Power of When Michaela Breusa, psychologa klinicznego i specjalisty od snu, to popularyzatorski poradnik z pogranicza chronobiologii, zdrowia i produktywności. Jego punktem wyjścia jest proste pytanie nie tylko co warto robić, lecz także kiedy najlepiej to robić.
Breus przekonuje, że dobowe rytmy ludzi nie są jednakowe, a próba funkcjonowania według jednego narzuconego rozkładu może osłabiać koncentrację, nastrój, jakość snu i sprawność.
Autor rozwija własny model czterech chronotypów, nazwanych lwami, niedźwiedziami, wilkami i delfinami. Czytelnik ma najpierw rozpoznać dominujący wzorzec swojego snu i aktywności, a następnie dopasowywać do niego pory pracy, odpoczynku, ruchu, posiłków oraz ważnych rozmów.
Książka nie jest akademickim podręcznikiem chronobiologii, mimo że odwołuje się do badań nad zegarem biologicznym.
To przede wszystkim praktyczny przewodnik, pełen tabel, zaleceń i przykładów codziennych decyzji.
Jej celem jest zastąpienie uniwersalnych porad dotyczących samodyscypliny bardziej zindywidualizowanym spojrzeniem na organizację dnia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, chronotyp jako praktyczny opis indywidualnego rytmu dobowego. Centralnym pojęciem książki jest chronotyp, czyli względnie stała skłonność organizmu do odczuwania senności i pobudzenia o określonych porach.
Breus nie traktuje różnic między rannymi ptaszkami i nocnymi markami jako kwestii lenistwa, charakteru czy złych nawyków. Łączy je z działaniem rytmu okołodobowego, który wpływa na sen, czujność, temperaturę ciała, wydzielanie hormonów i zdolność do wykonywania zadań. To przesunięcie perspektywy ma istotną konsekwencję. Zamiast pytać, dlaczego ktoś nie potrafi być efektywny o 6 rano, książka zachęca do ustalenia, czy właśnie ta pora jest dla niego biologicznie odpowiednia. Autor proponuje cztery kategorie lwy, są zwykle aktywne wcześnie. Niedźwiedzie funkcjonują bliżej rytmu światła dziennego. Wilki rozkręcają się później. A delfini mają cechy lekkiego, często niespokojnego snu. Nazwy są celowo obrazowe i łatwe do zapamiętania, nie stanowią diagnozy medycznej. Model ma pomagać w obserwacji własnych wzorców, a nie zamykać człowieka w sztywnej etykiecie. Breus wykorzystuje test BioTime, by przełożyć ogólną wiedzę o chronotypach na indywidualne rekomendacje. Najcenniejsza jest tu sama zasada. Plan dnia powinien uwzględniać powtarzalne biologiczne ograniczenia i okresy największej gotowości, zamiast opierać się wyłącznie na presji kalendarza. Po drugie, cztery typy Breusa i ograniczenia prostego podziału na porannych oraz wieczornych. Model Breusa rozszerza popularny podział na osoby poranne i wieczorne. Lu jest przedstawiany jako typ wcześnie wstający, z wyraźnym porannym szczytem energii i skłonnością do wcześniejszego zasypiania. Niedźwiedź, najbliższy rytmowi dnia słonecznego, ma bardziej przewidywalny przebieg energii i zwykle najlepiej odnajduje się w standardowym trybie pracy. Wilk ma trudność z bardzo wczesnym startem, a jego kreatywność i sprawność mogą rosnąć późnym popołudniem lub wieczorem. Delfin natomiast opisuje osobę o lekkim śnie, większej czujności i możliwych trudnościach z wyciszeniem. Łączenie delfina jest próbą uwzględnienia osób, których problemy nie mieszczą się wygodnie w osi rano-wieczór. Książka podkreśla, że pory snu nie są jedyną zmienną znaczenie, mają także jakość odpoczynku, napięcie oraz codzienna regularność. Jednocześnie ten przystępny system ma granice. Ludzie mogą wykazywać cechy kilku kategorii, a ich rytm zmienia się wraz z wiekiem, stanem zdrowia, obowiązkami rodzinnymi, pracą zmianową i ekspozycją na światło. Dlatego typologia jest użyteczna jako punkt wyjścia do samomonitorowania, lecz nie powinna zastępować konsultacji medycznej przy przewlekłej bezsenności,
nadmiernej senności czy innych zaburzeniach snu. Breus oferuje język do zauważania różnic, a nie pełną kliniczną klasyfikację. Po trzecie, planowanie pracy umysłowej według okresów czujności, a nie według stałej godziny. Najbardziej praktyczna część programu dotyczy dopasowania rodzaju zadania do zmieniającej się w ciągu dnia sprawności poznawczej.
Brose rozróżnia sytuacje wymagające analizy, koncentracji i podejmowania decyzji od tych, w których ważniejsze są komunikacja, rutyna albo twórcze generowanie pomysłów. W jego ujęciu lew powinien wykorzystywać wcześniejsze godziny na najtrudniejsze zadania, ponieważ wtedy dysponuje największą energią.
Wilk nie musi interpretować późniejszego rozruchu jako osobistej porażki, lecz powinien, o ile warunki na to pozwalają, rezerwować późniejszą część dnia na pracę wymagającą intensywnego myślenia.
Niedźwiedź może budować stabilny dzień wokół typowego rytmu pracy, natomiast delfin powinien szczególnie chronić okresy, w których jego koncentracja jest najbardziej dostępna.
Sens tych wskazówek nie polega na mechanicznej zmianie wszystkich spotkań. Chodzi raczej o świadome rozmieszczenie zadań, nad którymi ma się choć częściową kontrolę pisania, nauki, analiz, przygotowywania wystąpień czy rozmów wymagających opanowania. Książka kwestionuje produktywnościową modę na jednakowe poranne rytuały dla wszystkich. Jej alternatywą jest zarządzanie energią, nie wyłącznie czasem.
Drepu praktyce wymaga to przez kilka tygodni obserwowania snu, poziomu pobudzenia i jakości wykonanej pracy. Dopiero własne dane pozwalają sprawdzić, czy zalecenia dla danego chronotypu rzeczywiście pomagają, czy też wymagają dostosowania do realiów zawodowych. Po czwarte, sen, światło. Kofeina i posiłki jako elementy synchronizacji organizmu. Brose przedstawia rytm dobowy jako system, na który wpływają nie tylko godziny pracy, ale też powtarzalne zachowania.
Szczególną rolę odgrywa regularność snu oraz kontakt ze światłem, zwłaszcza w porze, która pomaga organizmowi rozpoznać początek dnia.
Autor omawia również moment spożywania kawy, jedzenia i ćwiczeń, ponieważ ich skutki zależą częściowo od aktualnego poziomu pobudzenia oraz od tego, czy zbliża się pora snu. To podejście odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na liczbie godzin przesypianych w nocy. Brose zwraca uwagę, że nawet rozsądna czynność może działać gorzej. Jeśli zostanie wykonana w niekorzystnym momencie, na przykład kofeina wypita zbyt późno, może utrudnić nocne zasypianie. Praktyczne rady dotyczą także wieczornego wyciszania się i tworzenia warunków sprzyjających zasypianiu. Trzeba jednak zachować proporcje w odbiorze tych zaleceń. Ogólne wskazówki o higienie snu i regularności mogą być wartościowe, lecz nie każda sugestia czasowa będzie równie dobrze potwierdzona dla każdej osoby. Kwestie leków, wyników, badań czy przewlekłych problemów ze snem wymagają przede wszystkim rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Najtrwalsza lekcja książki brzmi więc mniej spektakularnie niż jej tytuł. Warto traktować sen jako podstawę organizacji dnia, a nie jako czas,
który można bez końca skracać dla dodatkowej produktywności.
Na koniec, od codziennych nawyków do rozmów i decyzji o dużej wadze, książka wyróżnia się szerokim zakresem sytuacji, które autor chce podporządkować biologicznemu kiedy. Oprócz pracy i snu Brose proponuje pory dla ćwiczeń, jedzenia, picia kawy, pisania, trudnych rozmów, kontaktów towarzyskich i innych aktywności.
Taka rozpiętość sprawia, że chronobiologia przestaje być abstrakcyjną wiedzą o śnie, a staje się narzędziem projektowania codzienności.
Szczególnie użyteczna jest sugestia, by przed ważną rozmową uwzględnić stan własnej energii oraz prawdopodobny stan rozmówcy.
Osoba zmęczona, rozdrażniona lub pośpieszna może gorzej reagować na negocjacje, prośbę o podwyżkę czy konfliktową informację.
Nie oznacza to jednak, że istnieje uniwersalna, gwarantująca powodzenie godzina na każdą decyzję.
Wynik rozmowy zależy także od przygotowania, relacji, hierarchii w organizacji, sytuacji ekonomicznej i treści argumentów.
Najrozsądniej czytać te fragmenty jako wskazówki do ograniczania przewidywalnych przeszkód, nie jako obietnice kontroli nad rezultatem.
Podobnie jest z zaleceniami dotyczącymi ruchu czy posiłków.
Mogą pomóc tworzyć bardziej spójny rytm dnia, ale nie zastępują podstaw odpowiedniej diety, aktywności możliwej do utrzymania i leczenia problemów zdrowotnych.
Praktyczna wartość metody rośnie wtedy, gdy czytelnik wybiera kilka obszarów o największym znaczeniu, testuje zmiany i ocenia je według snu, samopoczucia oraz jakości działania.
Podsumowując, The Power of When będzie najbardziej użyteczna dla osób, które zauważają trwałą rozbieżność między własnym poziomem energii a oczekiwaniami szkoły.
Preci
lub popularnych poradników produktywności. Czytelnik, który regularnie ma trudność z poranną koncentracją, doświadcza popołudniowych spadków albo najlepiej myśli późno, znajdzie tu prostą strukturę do obserwowania siebie i przeorganizowania tych elementów dnia, na które ma wpływ. Książka może też zainteresować menedżerów, osoby pracujące twórczo oraz każdego, kto chce lepiej rozumieć, dlaczego ta sama rutyna nie służy wszystkim jednakowo. Jej praktyczną korzyścią jest zachęta do łączenia planowania z energią, snem i rytmem dobowym, zamiast traktowania kalendarza jako jedynego narzędzia zarządzania sobą.
Intelektualnie książka popularyzuje ideę chronotypu w języku znacznie bardziej przystępnym niż literatura naukowa.
Na tle podobnych poradników wyróżnia ją rozbudowany, czteroczęściowy model chronotypów oraz próba przełożenia go na dużą liczbę konkretnych aktywności.
Nie ogranicza się do hasła śpi dłużej ani do ogólnych porad o porankach.
Jednocześnie należy podchodzić krytycznie do bardzo precyzyjnych harmonogramów, ponieważ indywidualne warunki życia i stan zdrowia są ważniejsze niż typologia.
Powtarzalność części materiału może przeszkadzać w lekturze od początku do końca, ale sprzyja korzystaniu z książki jako z poradnika referencyjnego.
Najlepiej czytać ją selektywnie, testować niewielkie zmiany i zachować ostrożność wobec porad medycznych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Broyes PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.